Anna Trojanowska. Smak dymu. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Książka, której akcja jest odległa od tego czasu, w którym teraz żyjemy, o ponad 100 lat. Na początek chciałam panią zapytać, jak to się stało, że akcję tej i poprzedniej powieści, która jest jakby początkiem losów Lei, głównej bohaterki jednej i drugiej książki, osadza pani właśnie w tak odległej rzeczywistości?
Przekaz rodzinny zapamiętałam z opowieści moich dziadków, właśnie losy mojej prababci, i to była jakaś inspiracja do tego, żeby zainteresować się tym czasem i żeby stworzyć taką postać jak Lea, czyli Leokadia. Pokazać też Warszawę tamtych czasów, jak się zmieniała, jaka była, co w niej było ładnego, jak się żyło w ogóle w tamtych czasach. Jakie były trudności, jak kobiety miały, jakie napotykały przeszkody. Zbierając jakieś materiały do tych książek, właśnie starałam się wczuć w rolę ludzi żyjących w tamtym okresie. No im więcej o tym wiedziałam, tym łatwiej mi było jakoś odtworzyć takie codzienne chociażby sprawy, jak jedzenie, jak palenie papierosów, które staje się tak bardzo popularne, że kobiety właśnie sięgają po te papierosy i nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego, jakie to jest zagrożenie dla zdrowia. Tak samo jak wychowywanie dzieci.
Właśnie, gdybym mogła zapytać o tę historię dziadków, o historię rodzinną, do której się pani odwołuje. My tej historii jako czytelnicy, bo oczywiście tutaj najważniejsza jest fabuła, jej nie znamy. Ale brzmi to bardzo intrygująco. Może pani trochę powiedzieć o tej rodzinnej historii?
No, rodzinna historia jest zupełnie inna, chociaż właśnie prababka nazywała się też Leokadia i ona była jakąś inspiracją do stworzenia takiej postaci kobiety silnej, mimo wszystko mimo tych przeciwności, właśnie walczącej z przeciwnościami. Polecam Smak dymu na antenie Radia Poznań. Anna Trojanowska.
Czyta Anna Jaworska. Zazwyczaj po godzinie czy dwóch następowało zawieszenie broni. Wincent łagodniał, bo wiedział, że musi trochę ustąpić. Ale spotkania z Trichonowem nie mógł tak łatwo jej darować. Wieczorem, kładąc się spać, usiadł na brzegu łóżka i zapytał: no więc co to za sprawę masz z tym typem? Jego głos nadal był zimny i nieprzyjemny. Nic, co dotyczyłoby ciebie, burknęła urażona Lea. Widzę, że się nie dogadamy. Nie chcesz powiedzieć, to nie. Odwrócił się i sięgnął po książkę. Czytał do późna. Rano wychodząc rzucił w przestrzeń, że szybko nie wróci. Ma zebranie. Nic więcej. Nawet nie wspomniał, że powinna pilniej zajmować się domem i dziećmi. Od kiedy ich miłość nieco zwietrzała, oddalali się od siebie. Wincent stał się oschły i wymagający. Może zawsze taki był, ale kiedyś Lea potrafiła więcej mu wybaczyć. Starała się go zrozumieć, odczytać jego słowa, tembr głosu, spojrzenie czy dotyk. Teraz próbowała nie zwracać na niego uwagi, uodpornić się na jego humory. A to wymagało coraz większego wysiłku i nie wychodziło najlepiej. Nie potrafili już porozumieć się tak jak dawniej. Co w tym dziwnego? Wszystko mija. Może ich porozumienie też już się skończyło? Może po urodzeniu dzieci przestała być dla niego atrakcyjna? Chociaż prawie się nie zmieniała. Nadal miała całkiem zgrabną figurę, ciemne włosy bez śladów siwizny. Pomagała trochę naturze, a apteka dawała jej ku temu możliwości. A w spojrzeniu ciemnych oczu wciąż można było odnaleźć ciekawość świata. Nie była zaniedbana, nie oklapła, nie stała się pomnikową matroną, matką moralizatorką, ani kwoką czy leniwą krową, flądrą lub innym niemiłym stworzeniem. Była sobą, energiczną, pełną życia, może czasami zbyt spontaniczną, a niekiedy trochę kłótliwą, ale taka była zawsze i nadal mogła go kochać, gdyby tylko tego chciał. Przez 10 lat małżeństwa z Wincentem zdarzały się trudne chwile, zwłaszcza na początku, gdy próbowała się dostosować. Niezależnie od tego, jak się starała, doświadczała różnych jego humorów, jakby co i raz poddawał ją próbom ognia i wody, Chłostał pokrzywami po gołych nogach, a potem dla odmiany zadawał jej coś upajającego jak eter czy brom, co wyciszało jej myśli i sprawiało, że niemal zapomniała o poprzednich przykrościach. Chciałaś go? To teraz cierp. Mówiła sobie i zaciskała zęby. Żeby przetrzymać kolejną burzę o spóźnienie, o bałaganiarstwo, nieposłuszeństwo czy zwykłe zapomnienie. A Vincent pamiętał o wszystkim i lubił ją pouczać, pokazywać, że bez niego nie poradziłaby sobie ani w aptece, ani w domu, ani w życiu. Wieczorem, kiedy zostawali sami, spoglądał na nią z wyrazem zaniepokojenia i tonem zawiedzionego gościa hotelowego mówił: dlaczego w tym domu wiecznie jest bałagan? Rano w przedpokoju znalazłem jakąś zabawkę. Czy one naprawdę wszędzie muszą się bawić? Dlaczego nie potrafisz nauczyć ich porządku? W takich chwilach Lea siadała na łóżku, spoglądała na niego i zastanawiała się. Jak mogłam za niego wyjść? Gdzie miałam rozum? Przecież był gorszy od Józefa. Miała na myśli swojego pierwszego męża, który był prawdziwym nudziarzem. Chyba nie powiesz mi, że to ci nie przeszkadza, ciągnął dalej. Przestań. Czasami to pomagało. Vincent łagodniał na jakiś czas, aż znów nadchodził go zły humor. W jego oczach pojawiał się cień i ponownie czuł się w obowiązku ją upomnieć. W końcu nauczyła się bycia układną. Tak było lepiej. Lepiej się z nim żyło, gdy mu przytakiwała, gdy zgadzała się w różnych ważnych i mniej ważnych sprawach. Leo, nie sądzę, żeby nowy dzwonek w aptece był nam akurat teraz potrzebny. I na przyszłość wolałbym, żebyś takie sprawy omawiała ze mną. Tak, oczywiście. Zgadzała się pokornie, bo po co się kłócić o jakiś głupi dzwonek? Moja droga, zasłony w laboratorium są niedopuszczalne. Sama wiesz, że to wbrew przepisom i wbrew rozsądkowi. Chyba nie muszę ci tego tłumaczyć. Proszę, żeby jutro ich już tam nie było. Ale są takie ładne. Leo, zdaje się, że zapomniałaś. Tak, wiem, masz rację, potakiwała. I wcale nie zapomniała, że to on chce o wszystkim decydować, nie tylko w sprawie apteki. To on nadawał kształt i wymiar ich życiu. Płacił, zarabiał i wymagał, a ona jedynie mu pomagała.